literackie Tet a Tet.
Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się w kolejnym programie Literackie Tet a Tet. Nazywam się Krystyna Śmigielska, a rozmawiać będę z pisarką o imponującym, wszechstronnym wykształceniu, której sprawy literatury czy wychowania nie są obce. Pani Marta Nowik posiada dyplom magisterski filologii polskiej, pedagogiki resocjalizacyjnej i teologii. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunkach relacje interpersonalne, profilaktyka uzależnień, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, autyzm, oligofrenopedagogika. Autorka pochodząca z Podlasia związała całe swoje życie z Białymstokiem. Dobry wieczór, pani Marto.
Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco z pięknego Podlasia.
W takim razie, zanim zaczniemy rozmawiać o pani twórczości, chciałabym zapytać panią o związki z Podlasiem. Jest pani z wykształcenia polonistką, czyli osobą, tak sądzę, bardzo wyczuloną na niuanse językowe. Czy czytelnicy, biorąc do ręki którąkolwiek z pani książek, będą mogli obcować z piękną podlaską gwarą?
Starałam się pisać moje powieści taką poprawną polszczyzną, aby w każdym zakątku Polski czytelnik mógł zrozumieć mój przekaz. W samym Białymstoku, tu gdzie mieszkam od 45 lat, takiej gwary raczej nie usłyszymy. Natomiast jak pojedziemy dalej, jakieś takie głębsze zakamarki Podlasia, na przepiękne, urokliwe wioseczki, tam już można usłyszeć. Mało tego powiem, że w zależności od tego, jaka to będzie część Podlasia, ci starsi ludzie będą mówić nieco inaczej. My, młodsze pokolenie, które się przeprowadziło i całe życie mieszka w Białymstoku, już tak mówić nie potrafimy. Owszem, rozumiemy to i owo, ale już tak nie popiszemy się pięknem podlaskiej gwary. W moich książkach jej nie będzie, aczkolwiek można będzie odnaleźć różne miejsca związane z Podlasiem. To tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat.
Że może kiedyś jednak pani się pokusi i gdzieś tą gwarę podlaską choćby tak dla okrasy w swoich utworach umieści, a czytelnicy myślę, że będą się wtedy rozkoszować czytając takie teksty. Zadebiutowała pani w kwietniu 2022 roku powieścią wydaną przez Novares Marzenia spełniają się jesienią. Piękny tytuł, jesień się zbliża, marzenia powinny się spełniać. Doświadczona blogerka Anna Sikorska tak podsumowała swoją recenzję pani książki. Powieść Marty Nowik to przede wszystkim historia dająca nadzieję, uświadamiająca, że zawsze jest czas na zmiany, układanie życia od nowa i miłość oraz szczęście. Ciekawa, lekka i wciągająca lektura. To bardzo dobra recenzja, jak na debiut. Proszę mi powiedzieć, czy rzeczywiście uważa pani, że zawsze jest czas na zmiany?
Tak, jak najbardziej. Nigdy nie jest za późno na miłość, ale zawsze jest za wcześnie na samotność. W tej książce chciałam pokazać, że każda zmiana może prowadzić do czegoś dobrego. Marzenia spełniają się jesienią. Tytuł może być odrobinę przewrotny. Jesień jest nie tylko porą roku, kiedy piękne, kolorowe liście szeleszczą pod naszymi stopami. Tutaj jest takie drugie dno. Jest to również jesień ludzkiego życia. Chciałam pokazać, że osoby w takim godnym, solidnym wieku też mają szansę na to, aby ułożyć sobie życie. Ludzkie drogi tak się różnie przeplatają, różnie się układają. I ci, którzy są nieco starsi, też mają szansę na spełnienie swoich marzeń. Także tutaj też jest taka ukryta jesień ludzkiego życia.
Stanowik. Marzenia spełniają się jesienią. Rozdział pierwszy. Joanna rytmicznym krokiem szła przez park do pracy. Ze zdziwieniem spostrzegła połyskujące w słońcu kolorowe liście. To już naprawdę nadeszła jesień, westchnęła cicho. Upływ czasu często ją przytłaczał. Przyłapywała się nieraz na tym, że smutno wzdycha do swojego odbicia w lustrze, widząc, jak wydarzenia tych ostatnich kilku lat odbiły się na jej, jakże nieskazitelnej kiedyś, urodzie. Dziś miała tylko 3 pacjentów do odwiedzenia. Krzyś, Igor i mała Hania. 3 iskierki, 3 malutkie istotki, tak ciężko doświadczone przez ból i cierpienie. Joanna była pełna nadziei na dobre spotkania. Cieszyła się na samo wspomnienie niebieskich oczu Krzysia, w których można było dostrzec błękit nieba. Uśmiech Igora zawsze napawał ją optymizmem, nawet wtedy, gdy przewidywania lekarzy zakładały najczarniejszy scenariusz. I Hania, najpiękniejsza dziewczynka, jaką kiedykolwiek widziała, o twarzy i delikatnym uśmiechu anioła. Tak, Joanna kochała te dzieci. Kochała swoją pracę, pomimo bólu, jaki odczuwała za każdym razem, gdy odchodził jej kolejny mały pacjent. Do domu wróciła dopiero wieczorem. Zmęczona przeżyciami dzisiejszego dnia, włączyła spokojną muzykę, która miała ukoić burzę myśli. Psy radośnie wybiegły jej na powitanie. Dzień dobry, przywitała się z nimi z uśmiechem. Zaraz idziemy na spacer, powiedziała cicho, głaszcząc Funię za uchem. Tak, jak lubiła jej starsza suczka. Lucia z radości kręciła kółka, pokazując tym, że nie może doczekać się założenia jej czerwonych szeleczek. Jeszcze chwilka, uśmiechnęła się do swoich pupili, dopijając w pośpiechu łyk zimnej porannej herbaty.
Interesuje mnie pani warsztat pisarski. Pani bohaterowie często chorują, dlatego chciałabym zapytać. Skąd bierze pani wiedzę o opisywanych chorobach czy zaburzeniach, takich jak na przykład w odżywianiu? Z jakich źródeł pani korzysta?
Tylko i wyłącznie z życia. To, co dane mi było w życiu spotkać, poznać, jakie osoby podzieliły się ze mną swoimi autentycznymi historiami, to można znaleźć w moich książkach. Nie są to źródła internetowe, są to źródła, które daje mi samo życie. Może nie wszyscy bohaterowie chorują, ale owszem, zdarza się też choroba, ból i cierpienie. Miałam okazję w swoim życiu przez kilka lat pracować w hospicjum dziecięcym. Byłam tam wprawdzie redaktorem i spisywałam historię rodzin, aby później, gdy to dzieciątko odejdzie już z tego świata, ta rodzina, aby miała na pamiątkę taką historię tej konkretnej rodziny. Dlatego w tej książce Marzenia spełniają się jesienią. Główna bohaterka Joanna jest pracownicą hospicjum, jest pielęgniarką. Owszem, tak, jest bulimia, jest Sandra, która ma problemy z odżywianiem, ale w tej książce też dowiadujemy się, z czego to wynika, z czego wynika jej brak akceptacji siebie, ta wysoko postawiona przez rodziców poprzeczka, której ona niekoniecznie chciała albo nawet nie dała rady przeskoczyć. Jedna z bohaterek, Laura, ma nowotwór. Widzimy ją tutaj w takiej scenie, kiedy oczywiście poznaje miłość swojego życia, kiedy jest już też schyłek tego życia, jesień, a jednocześnie chciałaby jeszcze być panną młodą, chciałaby poślubić mężczyznę, którego kocha, ale nie ma już włosów, jest po chemioterapii, razem z córką szukają peruki, bo jak każda kobieta chciałaby wyglądać pięknie, również w sukni ślubnej. Także może i chorują ci bohaterowie, ale są to takie prawdziwe przypadki, bardzo konkretne, które gdzieś kiedyś się wydarzyły, aczkolwiek opisane w taki sposób, aby nie zostały te osoby rozpoznane.
Jakieś pierwowzory pani postaci jednak są. Nie są to całkowicie fikcyjni bohaterowie?
Ja zakładam, że są, ponieważ robię taką kompilację różnych osób. To nie są pojedyncze osoby, które spotykam, na przykład czy chorobą nowotworową, czy w tym hospicjum, gdzie pracowałam. Taką robię kompilację, że trochę coś zaczerpnę od jednej osoby, coś od drugiej, coś od trzeciej, tak żeby ta osoba mogła mieć komfort, że jej życie nie zostało zdemaskowane i mogła tak się czuć dobrze i swobodnie, nie martwiąc się, że ktoś kiedyś ją rozpozna, czy będzie wytykał palcami. Ale na pewno inspiruje mnie samo życie.
Kiedy czasu już dla nas nie będzie, to następna pani powieść. Ona również została wydana przez Nova Res w 2022 roku. Tutaj pani umieściła akcję w domu spokojnej starości. Czy zrobiła to pani pod wpływem mody, czy tak wewnętrznie pani potrzebowała jednak kontynuować swoją drogę z ludźmi starszymi, pokazywać ludzi w podeszłym wieku?
Tę książkę napisałam dlatego, że miałam taką potrzebę w swoim sercu, aby opisać historię starszych osób. Dane mi było w moim życiu przez 5 lat pracować w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Miałam możliwość i okazję przez te 5 lat odwiedzać różne rodziny, i ubogie, i takimi trudnymi ścieżkami życiowymi. I większość tych osób, które odwiedzałam, byli to seniorzy, nieraz samotni, seniorzy, którzy czekali na każde moje odwiedziny, na każde moje przyjście. I bardzo często poza takimi służbowymi obowiązkami, które musiałam wypełnić jako pracownik, stawałam później na herbacie i miałam możliwość słyszeć takie prawdziwe historie, historie ich życia, niesamowite historie, nieraz pełne bólu, pełne łez, pełne cierpienia. Nie napisałam tej książki, bo była moda na seniorów czy domy pogodnej starości, ale napisałam ją dlatego, że te wszystkie historie były bardzo tak głęboko ukryte w moim sercu i w pewnym momencie poczułam potrzebę, aby dać jakoś ujście temu, co się tak nagromadziło przez lata. Taki hołd, taka cześć oddana tym staruszkom, których dane mi było poznać ileś tam lat temu tutaj w Białymstoku.
Marta Nowik, Kiedy czasu już dla nas nie będzie. Rozdział 1. Nina i Stefka. Nina kręciła się nerwowo na krześle, raz po raz zerkając na wielkie wskazówki starego zegara. Zastanawiała się, czy przyjdą, jak obiecali. Obiecali pół roku temu, w maju, pospiesznie ją tu zostawiając. Wizyty miały być raz w tygodniu. Wspólny obiad, spacer, gra w pokera czy skrable. Nina rano wzięła kąpiel i włożyła czystą sukienkę na spotkanie z bliskimi. Była świadoma, że oszukuje samą siebie. Czy nadal byli to jej bliscy? Jak można wrzucić kogoś do zawieszonego ośrodka, umieralni dla starych i niepotrzebnych osób, zupełnie jak starą, niepotrzebną rzecz do zsypu na odpady? Sprawnie załatwili wymagane dokumenty. Podpis lekarza oraz inne świstki. Uwinęli się z tym w niespełna miesiąc. To im wyszło bardzo dobrze. Nina z zadziwieniem obserwowała, gdy zgodnie, jak nigdy dotąd, szeptali po kątach, snując plany co do jej przyszłości. Czytała już wcześniej o takich miejscach, jak to uśmiechnięty personel, życzliwa rodzinna atmosfera, oddzielne pokoje, zajęcia rekreacyjne i edukacyjne dla seniorów. Niczego takiego tu nie zastała. Nie było sielankowej, pogodnej starości. To miejsce było gorsze niż zabite dechami schronisko dla bezdomnych zwierząt. Tu już naprawdę nie chciało się nawet żyć. Pomimo to Nina przetrwała tu wiele długich, cholernie samotnych dni. W czwartkowe popołudnia paliła papierosy, słuchając opowieści współtowarzyszy niedoli. Czwartek to był dobry dzień. Jej dzień. Od obiadu do późnego wieczora prawie nikt się nimi nie zajmował. Większość pracowników miała wtedy wychodne, a podopieczni głęboko oddychali wolnością i swobodą.
Po roku od ukazania się, kiedy czasu już dla nas nie będzie, Nova Res wydała Noc spadających gwiazd. Tytuł bardzo piękny. Mogłoby się wydawać, że pod takim tytułem znajdziemy tylko i wyłącznie cudowny romans. Jednak myślę, że ta książka należy do innego rodzaju. To opowieść o tym, co wydarzyło się pewnej nocy w cichym, na co dzień sennym miasteczku. Wszystko zaczęło się od imprezy firmowej. Jak pani widzi miejsce kobiet we współczesnym świecie? Czy nadal musimy walczyć o swoją godność, o swoje prawa?
Mogę powiedzieć o sobie i od siebie. Ja jako Marta Nowik, 45-letnia kobieta, Wydaje mi się, że nie muszę już walczyć. Mam godność sama w sobie. Przysługują mi wszystkie możliwe prawa. Mogę wybierać pracę, w której chcę pracować. Mogę wybierać, z kim chcę być. Mogę wybierać, gdzie chcę się udać, gdzie chcę pojechać, wyjechać na wakacje. Myślę, że kobiety w Polsce przynajmniej mają dobre życie, jeżeli tylko tego chcą. Ta godność naprawdę wypływa z nas samych. My jakby jesteśmy zarządcami tej godności. Noc padających gwiazd nie jest tanim romansem. Jest to wbrew pozorom bardzo trudna książka. Również ma podwójne dno. Noc padających gwiazd to nie tylko noc romantycznych kochanków trzymających się za dłonie, spacerujących gdzieś ciemnymi uliczkami. W tej książce Noc padających gwiazd została ukazana jako noc spadających rosyjskich rakiet na ukraińskie miasta. Jest taki rozdział w środku tej powieści, kiedy przerażeni ludzie są schowani w ukraińskim schronie gdzieś blisko stolicy i bardzo się boją o to, czy obudzą się jutro rano, czy przeżyją, czy będą mieli co jeść, czy zobaczą jeszcze swoich bliskich. Także Noc spadających gwiazd to jest właśnie taki podwójny tytuł. To książka dosyć trudna, ale powiem, że kończy się w miarę dobrze.
Tutaj widać wyraźnie właśnie, że tuż przy naszych granicach gdzieś toczy się wojna i my w jakiś sposób w tej wojnie jednak uczestniczymy. Wojna odbija się na losach pani bohaterów, dobrze rozumiem?
Tak, jest w tej książce nawiązanie, jest ten wątek wojny.
A oprócz tego jeszcze trochę o tej książce nam pani opowie?
Jeden wieczór zmienia życie dwóch mieszkanek spokojnego dotąd miasteczka. Dwie przyjaciółki właśnie idą na imprezę, mają trudny czas, mają trudny dzień, potrzebują odreagować. I ten jeden wieczór jest w stanie wywrócić do góry nogami całe ich życie. Nie ma mowy o rutynie, o nudzie, o jakiejś przeciętności. Nie mogę za dużo zdradzić moim czytelnikom, którzy jeszcze nie znają tej powieści, ale od tego się wszystko zacznie. Jest tutaj też jedna z pań, bardzo mi dziękowała, czytelniczek, utwór wpleciony starego dobrego małżeństwa pod tytułem Szczęście. Pani Maria napisała do mnie wiadomość i bardzo podziękowała za ten właśnie utwór. Powiedziała, że lubi ten zespół, ten wiersz. Lubi też wspominać swoją którąś tam rocznicę ślubu z tą piosenką. Trzeba przeczytać, żeby się przekonać. Na pewno jest też przepiękna historia starego Franciszka, który po wielu latach wraca do miejscowości Zalesiany. Jest to miejscowość prawdziwa, która znajduje się na Podlasiu. Często przejeżdżam obok tej miejscowości. Część akcji się dzieje właśnie w Zalesianach. I ten Franciszek ma jakąś taką tajemniczą historię. Część osób w miasteczku może się tylko czegoś domyślać. Są jakieś plotki, spekulacje na jego temat. I w pewnym momencie dowiadujemy się, że on postanawia odnaleźć swoją ukochaną sprzed wielu lat. Poszukuje Klary, która gdzieś się wymknęła, która gdzieś zaginęła, którą stracił może w młodzieńczy nierozsądny sposób wiele, wiele lat temu. Jest to naprawdę przepiękna, wzruszająca historia, ale nie jest lekka, łatwa i przyjemna, jak sugeruje być może tytuł.
To właśnie tytuł sugeruje zupełnie co innego, ale jak w życiu bywa, nie wszystkie historie są niestety łatwe, lekkie i przyjemne. Przeważnie niesiemy ze sobą bagaż trudnych doświadczeń, no i też czytelnikom o tych doświadczeniach należy opowiadać.
Marta Nowik, Noc spadających gwiazd. Prolog. Aleksandra tańczyła boso w zwiewnej, przezroczystej sukience. W świetle pochylonych latarni wyglądała zjawiskowo. Ciepłe krople wiosennego deszczu dodawały jej piękna i niezwykłości. Każdy jej ruch w połączeniu ze światłem lśniącego na niebie księżyca pełen był magii. Stary most, na którym odważnie wyginała swoje gibkie i piękne ciało, wydawał się idealną sceną na tego typu nocny występ. Nie była jednak sama. W oddali czaił się ubrany na ciemno Karol. Próbował nagrać taniec pijanej dziewczyny. Jak się okazało, nie było to takie proste. Jego telefon ciągle gubił ostrość i nie mógł wyraźnie uchwycić nocnej tancerki. Z wściekłością kopnął stojącą obok ławkę, aby rozładować narastającą w nim frustrację. Zanim rozmasował obolałą nogę, tajemnicza dziewczyna zniknęła. Rozdział pierwszy zalesiane. Świtało. Zalesiane powoli budziły się do życia. W niektórych oknach można było dostrzec zapalone lampy. Ktoś wyprowadzał psa na poranny szybki spacer. Przed piekarnią ustawiła się kolejka po świeże, cieplutkie pieczywo. Zaspani mieszkańcy wymieniali się nowymi ploteczkami. Każda informacja wydawała się na wagę złota. Nic nie umknęło ich czujnym oczom i uszom. Dzień bez obgadywania kogoś był zdecydowanie dniem straconym.
W najnowszej książce zatytułowanej Nowe życie Klary opowiada Pani historię dzieci z domu dziecka. Znowu lektura nie jest łatwa, powiedzmy sobie, w odbiorze. Na Lubimy Czytać z kolei przeczytałam w nocie książki, że pracowała kiedyś Pani z takimi dziećmi. Bardzo ciekawa jestem Pani spostrzeżeń dotyczących trudnego dzieciństwa oraz tego, jaki wpływ ma ono potem na dorosłe życie podopiecznych placówek opiekuńczych.
Nowe życie Kariny jest książką, której główna bohaterka Karina opisuje swoją historię, opisuje swój los. Jest to taki, można powiedzieć, swojego rodzaju pamiętnik z bidula. Wiadomo, placówki opiekuńczo-wychowawcze nie kojarzą się najlepiej ani dzieciom, ani dorosłym. Jednak ci, którzy w tych placówkach musieli spędzić swoje dzieciństwo, mają te swoje trudne historie. I ja, pracując tam przez kilka lat, mogłam zobaczyć, mogłam usłyszeć wiele takich trudnych, nieraz bolesnych, dramatycznych, traumatycznych historii. Przez wiele lat w moim sercu pracowały te wydarzenia. Często jak spotykałam absolwentów domu dziecka gdzieś w mieście, w Białymstoku, na ulicy, pytałam, co słychać, jak im się potoczyły dalsze losy, jak ułożyli sobie życie, co im się udało, co im się nie udało. No i przyszło takie pragnienie, aby napisać książkę. Jest to opowieść o dziewczynie, która ma cały czas pod górkę, cały czas różne trudności, kłody pod nogi, nie ma za wielu przyjaciół. Jest rodzina, ale się nią w ogóle nie interesuje, temu spędza ten czas najpiękniejszych lat w placówce. Tuż przed osiągnięciem pełnoletności wydarza się coś takiego, że znajduje się ona w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu, zostaje posądzona o coś, czego nie zrobiła i niestety karnie zostaje umieszczona w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. Później mamy taki przeskok, akcja się przenosi 8 lat później. Karina jest już dorosłą kobietą, spełnia swoje marzenie z przeszłości, otwiera wraz z przyjaciółką Pauliną księgarnię, kochają książki i takie różne perypetie, dalsze losy tych obu dziewczyn możemy poznać. Książka ma dosyć dobre recenzje, tak jak widzimy na lubimyczytać.pl, ma najwyższe noty z tych wszystkich moich powieści. Powiem Wam, że napisały do mnie panie, które wprawdzie nie były w domu dziecka, ale podzieliły się taką swoją osobistą historią, że też miały ciężkie dzieciństwo, że też miały bardzo trudno w swoim rodzinnym domu. Chociaż nie była to placówka, a rodzinny dom, wyszły z tego domu poranione, bardzo takie skrzywdzone i jakże trudno im było układać sobie nowe życie, dorosłe życie, nieraz będąc w związkach, w małżeństwie, będąc matkami. Także te panie do mnie pisały o swoich takich wrażeniach z tej powieści, jak wielkie ta książka jakoś takie zmiany też poczyniła w ich sercu, jak taki doznały te panie takiego, można powiedzieć, wstrząsu, zobaczyły swoje odbicie lustrzane, ale też właśnie jakby puentą tej książki jest nadzieja. Nadzieja, która zawieść nie może.
Nowe życie Kariny. Dzieciom, które miały w życiu pod górkę. Rozdział pierwszy. To ja, Karo. Macie czasami wrażenie, że to, co się dzieje dookoła, jest od was zupełnie niezależne? I chociaż dotyczy bezpośrednio waszej codzienności, nie możecie zrobić zupełnie nic, by cokolwiek zmienić? Ja już dawno przestałam ogarniać własne życie. Nie rozumiałam absolutnie nic z tego, co się w nim działo. Przestałam się nad tym głębiej zastanawiać, gdy zdałam sobie sprawę, że jestem tylko pionkiem w toczącej się grze. Zdecydowanie nie miałam szans na wygraną. Nazywam się Karina, dla przyjaciół Karo. Mam 17 lat i mieszkam w domu dziecka. Spędziłam tu dzieciństwo. Nie znam innego życia. Gdy słyszę pytania, czy nie wolałabym trafić do rodziny zastępczej, wzruszam tylko ramionami. Bo czego mam żałować? Odkąd pamiętam, byłam brzydka i wredna. Nie prezentowałam się dobrze i pomimo próśb i błagań moich wychowawczyń z placówki, podczas każdej kolejnej wizyty zaprzyjaźnionych z bidulem osób, wypadałam coraz gorzej. Miałam tam niewielki, w miarę przyzwoicie urządzony pokój. Bywało, że dzieliłam go z jedną lub dwiema dziewczynami, które wcześniej czy później odchodziły do nowej cioci. Czasami cioci towarzyszył wujek. Nie cierpiałam, gdy kazali nam tak nazywać zupełnie obce osoby, które nas odwiedzały. Dla mnie byli to ludzie, którzy zaspokajając swoje zbyt wybujałe ego, chcieli się lepiej poczuć.
Nowe życie Kariny ukazało się w połowie kwietnia tego roku nakładem wydawnictwa Emocje. Czy ze zmianą edytora wiąże Pani jakieś plany?
Obecnie rynek wydawniczy wygląda tak, że pisarz wydaje książki w różnych wydawnictwach. Przeważnie nasze pisarki polskie nie trzymają się kurczowo rękami, nogami jednego wydawcy, ale wysyłają swoje teksty do różnych możliwych wydawnictw. Także zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem dobrej myśli. Na pewno mogę zdradzić, że w październiku tego roku ukaże się druga część Nocy Spadających Gwiazd. Taka przepiękna, świąteczna, zimowa, bożonarodzeniowa opowieść, też nakładem wydawnictwa Nowy Res. Także w październiku moja najbliższa premiera. Ale w przyszłym roku też będą na pewno jakieś dwie niespodzianki. Ale jeszcze o tym nie mogę mówić.
Czyli już w październiku Noc Wigilijnych Cudów będzie można znaleźć w księgarniach. No i mam nadzieję, że też niedługo w bibliotekach. W opisach Pani książek oraz w recenzjach czytelników przewija się właściwie wszędzie i zawsze jedno tylko słowo – nadzieja. Proszę mi powiedzieć, czym dla Pani jest nadzieja?
Na pewno wiarą w lepsze jutro. Czasami są takie dni, pewnie każdy doświadcza podobnie czegoś takiego, że wydaje się, że same czarne chmury kumulują się nad nami. Czarne chmury, czyli jakieś trudne wydarzenia, odejście kogoś bliskiego, utrata kogoś lub czegoś. Wtedy taki jeden promyczek światła, czyli ta nadzieja, może naprawdę uratować nam życie. Nadzieja jest dla mnie tym, czego wypatruję, gdy jest mi ciężko. Nadzieja jest tym, na co czekam, kiedy ten dzień jest zbyt szary i pochmurny. Wiem, że nadzieja zawieść nie może, także nadzieja na lepsze jutro, na to, że jak wstanę następnego dnia, to będzie lepiej.
Chciałabym, żeby nasi słuchacze lepiej Panią poznali, zaznajomili się lepiej z Pani osobowością. Dlatego chciałam zaproponować zabawę. Krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. To też jest taka moda dzisiaj, żeby w ten sposób przepytywać jeden drugiego. Czy wyraża Pani zgodę na taką zabawę?
Bawmy się dobrze.
W takim razie zapytam, kawa czy herbata?
Kawa.
Pies czy kot?
Pies.
Zima czy lato?
Lato.
Góry czy morze?
Morze.
Wypoczynek w kraju czy za granicą?
W kraju.
Książka czy film?
Książka.
Książka czy audiobook?
Książka.
Samochód czy rower?
Samochód.
Schabowy czy dorsz?
Schabowy.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przez te pytania nasi czytelnicy bliżej Panią poznają. Ja wiem, że pies, a to jest najważniejsze, bo chyba łączy nas miłość do tej samej rasy psów, najpiękniejszych i najwspanialszych psów na świecie, ale nie powiemy jakiej, żeby inni wielbiciele psów tutaj się nie obrazili. W każdym razie, gdybym miała odpowiedzieć na to pytanie, z całą pewnością też bym wybrała psa. Serdecznie dziękuję za spędzony z nami czas. W literackim TED-a-TED miałam przyjemność gościć pisarkę rodem z Podlasia, panią Martę Nowik. Pani Marta prezentuje się również na stronach Facebooka i Instagrama, do którego Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze łatwo odnajdą odpowiednie strony. Znajdziecie tam Państwo nie tylko wiadomości na temat książek, ale również inne ciekawostki z życia naszego dzisiejszego gościa. Pani Marto, było mi niezwykle miło Panią gościć. Czekamy na następne książki.
W październiku tego roku będę świętować premierę Nocy Wigilijnych Cudów. Przepiękna opowieść w zimowej, świątecznej, bożonarodzeniowej aurze. Będzie to druga część Nocy Spadających Gwiazd. Także serdecznie polecam. Wszystkie informacje już niedługo będą umieszczone na mojej stronie internetowej martanowik.pl. Także można tam też zaglądać po jakieś nowości i aktualizacje.
Przez kogo to będzie wydana książka?
Wydawnictwo Nowe Res.
Państwo teraz już wiecie wszystko, jak szukać, gdzie szukać, jakich wiadomości i na jakich stronach również. Dziękuję Pani Marto bardzo za rozmowę. Było mi niezwykle miło Panią poznać i gościć w naszym literackim TED-a-TED. Państwu dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie nas do końca. Życzę miłej, spokojnej nocy. Dobranoc Pani, dobranoc Państwu.
Dobranoc. Jeszcze raz dziękuję za obecność. Wszystkiego dobrego. Niech się spełnią Wasze marzenia.
I miejmy nadzieję. O, ja tak na koniec jeszcze powiem. Dziękuję bardzo. Dobranoc.